Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Artry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, opublikowana w 1936 roku w cieniu Wielkiego Kryzysu. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza jest traktatem ekonomicznym Johna Maynarda Keynesa, który zmienił sposób myślenia o bezrobociu, recesji i roli państwa. Nie jest to podręcznik prostych recept ani historia kryzysu, lecz wymagająca próba zbudowania teorii całej gospodarki, czyli tego, co dziś nazywa się makroekonomią. Keynes polemizuje z klasycznym przekonaniem, że elastyczne ceny, płace i stopy procentowe samoczynnie prowadzą rynek do pełnego zatrudnienia. Jego zasadnicza teza brzmi, że gospodarka może długo trwać w stanie niewykorzystanych zasobów i masowego bezrobocia, ponieważ brakuje w niej efektywnego popytu. Autor analizuje zależności między dochodem, konsumpcją, oszczędnościami, inwestycjami, pieniądzem i oczekiwaniami przedsiębiorców. Celem książki jest wyjaśnienie, dlaczego prywatne decyzje, nawet racjonalne z punktu widzenia jednostek, nie muszą tworzyć dobrego wyniku dla społeczeństwa oraz jakie warunki pozwalają ograniczać skutki załamań gospodarczych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, efektywny popyt jako wyjaśnienie trwałego bezrobocia, najważniejszym punktem zwrotnym w książce, jest zasada efektywnego popytu. Keynes twierdzi, że wielkość produkcji i zatrudnienia nie jest ustalana przede wszystkim przez zdolność gospodarki do wytwarzania dóbr, ani przez samą gotowość ludzi do pracy. Desaduje o niej oczekiwana sprzedaż, która skłania firmy do zatrudniania pracowników i uruchamiania produkcji. Jeśli przedsiębiorstwa przewidują zbyt słaby popyt na swoje wyroby, ograniczają inwestycje i zatrudnienie. Niższe dochody pracowników dodatkowo obniżają wydatki konsumpcyjne, co może utrwalić spadek aktywności. W ten sposób bezrobocie nie jest jedynie przejściową anomalią, którą automatycznie usunie konkurencja na rynku pracy. Może być stanem równowagi, ale równowagi na niskim poziomie dochodu i zatrudnienia. Keynes odrzuca więc prosty pogląd, że obniżenie płac rozwiązuje problem. Dla pojedynczej firmy niższe koszty płac mogą wyglądać korzystnie, lecz powszechne obniżki zmniejszają dochody i zdolność nabywczą gospodarstw domowych. Mogą zatem osłabić popyt, którego firmy potrzebują, by sprzedać produkcję. Ta argumentacja przenosi uwagę z indywidualnego rynku pracy na wzajemne powiązania całej gospodarki. Pozwala też zrozumieć, dlaczego w recesji samo oczekiwanie na dostosowanie rynkowe może przedłużać społeczne koszty kryzysu. Po drugie, konsumpcja. Oszczędności i paradoks zapobiegliwości. Keynes przedstawia funkcję konsumpcji, aby pokazać, jak dochody gospodarstw domowych przekładają się na łączny popyt. Gdy dochód rośnie, konsumpcja zazwyczaj również rośnie, ale nie o całą dodatkową kwotę dochodu. Część zostaje zaoszczędzona. Tę zależność opisuje krańcowa skłonność do konsumpcji, czyli udział dodatkowego dochodu przeznaczany na bieżące wydatki. Ma ona istotne skutki dla rozwoju gospodarki. Wydatki jednych osób stają się dochodami innych, dlatego wzrost wydatków inwestycyjnych lub publicznych może uruchomić kolejne rundy dochodów i konsumpcji. Ten mechanizm Keynes ujmuje w pojęciu mnożnika. Jednocześnie książka podważa przekonanie, że większa skłonność do oszczędzania zawsze pomaga gospodarce. Dla konkretnego gospodarstwa domowego oszczędzanie może być rozsądną ostrożnością. Jeśli jednak wiele osób jednocześnie ogranicza wydatki, firmy tracą przychody, zmniejszają produkcję, a dochód narodowy spada. W rezultacie łączna wartość oszczędności nie musi wzrosnąć tak, jak oczekują jednostki. To znany paradoks zapobiegliwości. Keynes nie potępia oszczędzania jako takiego. Wyjaśnia raczej, że oszczędności muszą znaleźć odpowiednik w inwestycjach, aby nie obniżały dochodu i zatrudnienia. Gdy prywatne inwestycje są słabe, gospodarka nie ma automatycznego mechanizmu gwarantującego, że każda dodatkowa rezygnacja z konsumpcji przełoży się na tworzenie produktywnego kapitału. Po trzecie, inwestycje, niepewność i krańcowa efektywność kapitału. W analizie Keynesa inwestycje są szczególnie niestabilnym składnikiem popytu. Przedsiębiorca nie inwestuje wyłącznie dlatego, że dostępny jest kredyt albo że społeczeństwo zgromadziło oszczędności. Musi oczekiwać, że przyszłe dochody z nowej maszyny, fabryki czy przedsięwzięcia będą wystarczające w stosunku do jego kosztu. Keynes nazywa tę oczekiwaną stopę zwrotu krańcową efektywnością kapitału. Zestawia ją ze stopą procentową, która jest kosztem rezygnacji z płynnego pieniądza i korzystania z finansowania. Inwestowanie ma sens, gdy przewidywana rentowność jest dostatecznie wysoka względem stopy procentowej. Kluczowa jest jednak niepewność. Decyzje dotyczące kapitału zależą od ocen odległej przyszłości, której nie można wiarygodnie wyliczyć. Nastroje, zaufanie i nagłe zmiany oczekiwań mogą więc gwałtownie osłabić skłonność do inwestowania. Keynes nie traktuje tych elementów jako drobnych zakłóceń wokół stabilnej równowagi, lecz jako centralną cechę gospodarki rynkowej. Obniżenie stóp procentowych może wspierać inwestycje, lecz nie daje pewności powodzenia, jeśli przedsiębiorcy obawiają się braku przyszłej sprzedaży. Ta część książki wyjaśnia, dlaczego kryzys bywa samonapędzający się. Pesymizm ogranicza inwestycje. Ograniczone inwestycje obniżają dochody, a niższe dochody potwierdzają pesymistyczne przewidywania. Dlatego odbudowa aktywności wymaga czasem impulsu silniejszego niż sama korekta ceny kredytu. Po czwarte, preferencja płynności i ograniczenia polityki pieniężnej, Keynes proponuje własne wyjaśnienie stopy procentowej, oparte na preferencji płynności. Ludzie i instytucje chcą posiadać pieniądz nie tylko po to, by dokonywać bieżących transakcji. Trzymają go także z ostrożności oraz ze względów spekulacyjnych, gdy nie są pewni przyszłych cen aktywów i ruchów stóp procentowych. Stopa procentowa jest zatem, w ujęciu Keynesa, ceną skłaniającą do rezygnacji z płynności, a nie po prostu mechanizmem równoważącym oszczędności z inwestycjami. Takie podejście zmienia ocenę możliwości banku centralnego. Zwiększenie podaży pieniądza może obniżać stopy procentowe i ułatwiać finansowanie inwestycji. Ale jego skuteczność zależy od zachowania posiadaczy pieniądza oraz od oczekiwań rynku. W warunkach głębokiego pesymizmu podmioty mogą gromadzić środki pieniężne zamiast kupować obligacje czy finansować nowe przedsięwzięcia. Pojawia się wówczas sytuacja bliska pułapce płynności, w której bardzo niskie stopy procentowe nie wystarczają do pobudzenia aktywności. Książka nie głosi, że polityka pieniężna jest bezwartościowa. Jej argument jest bardziej precyzyjny, nie należy zakładać, że pieniądz i stopy procentowe same zawsze przywrócą pełne zatrudnienie. Skuteczna stabilizacja wymaga uwzględnienia popytu, oczekiwań inwestorów i gotowości sektora prywatnego do podejmowania ryzyka. To rozróżnienie pozostaje ważne w debatach o reakcjach na głębokie recesje i kryzysy finansowe. Na koniec, uzasadnienie aktywnej polityki fiskalnej bez prostej recepty. Z diagnozy niedostatecznego popytu wynika najbardziej znany praktyczny wymiar dzieła: państwo może przeciwdziałać recesji, gdy prywatna konsumpcja i inwestycje są zbyt słabe. Keynes wskazuje, że wydatki publiczne mogą zwiększyć dochody i zatrudnienie bezpośrednio, a następnie pobudzić dalszą konsumpcję poprzez mechanizm mnożnika. Nie chodzi przy tym o tezę, że każdy wydatek publiczny jest równie użyteczny lub że deficyt jest celem samym w sobie. Istotą argumentu jest wykorzystanie zdolności produkcyjnych i pracy, które w kryzysie pozostają niewykorzystane. Brakuje w takich warunkach ograniczanie wydatków państwa wyłącznie w imię natychmiastowego bilansowania budżetu może pogłębiać spadek dochodów. Keynesowskie podejście ma charakter antycykliczny. Kiedy sektor prywatny ogranicza wydatki, sektor publiczny może częściowo wypełniać lukę popytową. Gdy gospodarka zbliża się do pełnego wykorzystania zasobów, ryzyko inflacji i nadmiernego popytu staje się większe, a ocena polityki musi się zmienić. Sama ogólna teoria jest przede wszystkim dziełem analitycznym, nieszczegółowym programem administracyjnym. Jej trwałe znaczenie polega na dostarczeniu kryterium oceny polityki. Trzeba pytać, czy konkretne działania podnoszą produkcję i zatrudnienie w sytuacji niewystarczającego popytu oraz jakie skutki mają dla stabilności cen, finansów publicznych i prywatnych oczekiwań. Dzięki temu książka pozostaje punktem odniesienia, a nie zbiorem mechanicznych instrukcji. Podsumowując, ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza będzie szczególnie wartościowa dla studentów ekonomii, osób zajmujących się polityką publiczną, finansami centralnymi, historią gospodarczą oraz dla czytelników chcących zrozumieć źródła współczesnych sporów o stymulację fiskalną, deficyty i stopy procentowe. Wymaga cierpliwości.
Język i układ argumentu odzwierciedlają realia debat ekonomicznych lat 30., a część pojęć bywa dziś wyjaśniana przystępniej w nowoczesnych podręcznikach.
Wysiłek lektury przynosi jednak istotną korzyść. Pozwala odróżnić rzeczywiste twierdzenia Keynesa od uproszczonego hasła, że państwo powinno po prostu więcej wydawać.
Czytelnik zobaczy spójną analizę popytu, konsumpcji, inwestycji, pieniądza, niepewności i zatrudnienia. Na tle innych książek ekonomicznych wyróżnia ją skala ambicji.
Keynes nie opisuje pojedynczego kryzysu ani nie ogranicza się do porad dotyczących zarządzania budżetem. Kwestionuje fundament klasycznej wizji równowagi rynkowej i buduje alternatywne wyjaśnienie tego, dlaczego gospodarka może utknąć poniżej pełnego zatrudnienia. Zarazem nie przedstawia rynku jako mechanizmu zbędnego, lecz pokazuje jego podatność na niedobór popytu i chwiejność oczekiwań. Ta kombinacja teorii, analizy instytucji pieniężnych i konsekwencji dla polityki gospodarczej sprawia, że książka zachowuje znaczenie. Jest przede wszystkim lekturą do krytycznego studiowania, zwłaszcza wraz z późniejszymi interpretacjami i krytykami, a nie tekstem,
który należy przyjmować jako niezmienny program na każdą sytuację gospodarczą.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Maynard Keynes, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.